Festiwal Rozwoju Kariery. Dzielimy się wiedzą. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Daria Krupińska, w CKP Uczelni Łazarskiego zajmuję się komunikacją. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tropieniu cyberprzestępców. Postępująca cyfryzacja, którą możemy dostrzec gołym okiem w prawie wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństwa oraz wzrost liczby przestępstw popełnianych w wirtualnym świecie sprawiły, że informatyka śledcza, bo o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, to najnowsza gałąź kryminalistyki, przy użyciu której możemy tropić przestępców i być realnym wsparciem dla organów ścigania. Moim i Państwa gościem jest dr Witold Sobolewski, twórca oraz wykładowca na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Cyberbezpieczeństwo i Informatyka Śledcza. Cześć Witek.
Cześć.
Witku, jak słyszę informatyka śledcza czy kryminalistyka, to od razu na myśl przychodzą mi najnowsze produkcje Netflixa. W moim odczuciu świat cyberprzestępców mocno działa na wyobraźnię. Powiedz mi, jak wygląda rzeczywistość po drugiej stronie mocy? Na czym polega właściwie praca tak zwanych informatyków śledczych?
Zacznijmy może od początku. Rozwój technologii ICT to jest coś, co jest naturalne i co powoduje, że nam się lepiej żyje, natomiast powoduje też, że rozwija się przestępczość w sferze, która dotychczas była niedostępna. Jeżeli popatrzymy sobie na cyberprzestępczość, to rozumiemy ją pod kątem w wąskim znaczeniu, to znaczy się i tutaj wszyscy mają w głowie hacking, podsłuchiwanie czy też blokowanie dostępu do usług, ale cyberprzestępczość to też coś, na co możemy patrzeć szeroko i to są tak naprawdę wszystkie klasyczne przestępstwa, czyli zwykłe zabójstwo, oszustwo, po prostu tutaj mamy do czynienia z dowodem cyfrowym, który może tak naprawdę wiedzieć, dlaczego doszło do popełnienia tego przestępstwa. Więc dla nas, dla informatyków śledczych, mamy do czynienia z dowodem cyfrowym. Ten dowód cyfrowy czasami jest narzędziem popełnienia czynu zabronionego, czasami jest celem ataku, a czasami jest po prostu świadkiem. I wbrew pozorom nie jest tak, że cyberprzestępczość to tylko i wyłącznie hacking, czyli to, co widzimy to, co mówisz, jeżeli chodzi o Netflixa, to w dużej mierze, myślę, że w 70-80% klasyczne przestępstwa, które były zawsze popełniane, bo przestępczość była, jest i będzie. Natomiast mamy zupełnie inne spojrzenie, bo przestępca najprawdopodobniej będzie miał przy sobie urządzenie mobilne, będzie wyszukiwał informacji na komputerze, które mogą nas później interesować. Więc ten świat cyfrowy, postępująca technologia przyczynia się do tego, że my możemy teraz korzystać ze źródeł dowodowych, których nie mieliśmy wcześniej, czyli komputery, monitoring, sieci, drony. To wszystko jako informatycy śledczy badamy. Co do Netflixa, ja bym bardziej był skłonny tutaj wrócić do CSI i zagadek, bo jest pojęcie takie jak efekt CSI, czyli ludziom się wydaje, że my jesteśmy w stanie wszystko zrobić, do wszystkiego dojść, wszystko prześledzić. Nie, absolutnie. Rozmyte tablice rejestracyjne samochodu my jesteśmy w stanie przybliżyć, wyostrzyć, ale cudów nie ma.
Okay.
I w Stanach Zjednoczonych nawet są pisane książki, które są tytułowane efektem CSI, które dotykają aspektów technicznych i tłumaczą, że nie da się wszystkiego zrobić. Bo proszę też brać pod uwagę, że mówimy tutaj nie tylko i wyłącznie o odbiorcach takich programów w postaci zwykłych śmiertelników, ale i też ludzi, którzy zlecają informatykom śledczą pracę, czyli prokuratorów, czy też oceniających później wartość dowodową sędziów. I oni też są w tym momencie narażeni na to, że im się wydaje, że my jesteśmy w stanie wszystko zrobić.
A to powiedz to w takim razie jako przykład coś takiego najbardziej absurdalnego, co usłyszałeś od ludzi, no, którzy teoretycznie powinni wiedzieć, o co mogą cię pytać, ale zadawali ci takie pytania, że nie wiedziałeś, co odpowiedzieć, jak się zachować.
Może zacznę od tego, że wcale się nie dziwię prokuratorom ani i też sędziom, że nie mają świadomości, co my jesteśmy w stanie zrobić. Od wielu lat są już szkoleni na różnych poziomach edukacji. Z tego względu, że przestępczość jest bardzo szerokim katalogiem, tak? W związku z powyższym cyberprzestępczość też jest szeroka, tak? W tym wszystkim. Na chwilę obecną starają się wprowadzić specjalizację i to jest oczywiste, że wtedy prokurator czy też sędzia będzie miał...
Nie może mieć głupich pytań.
Tak, nie będzie miał najprawdopodobniej głupich pytań. Na chwilę obecną staram się nie kategoryzować w ten sposób. Ja jako informatyk śledczy jestem tak zwanym narzędziem poznawczym, okay. Czyli stanowię dla kogoś pomoc i nie zastanawiam się, czy pytanie było, nazwę to dziwne, czy też nie. Tak? Mm-hmm.
No dobrze, to tak sobie już wyjaśniliśmy pokrótce, na czym polega praca informatyka śledczego. A powiedz mi, jakie są blaski i cienie pracy w takim charakterze? I też prywatnie, co sprawia ci największą frajdę, a co stanowi dla ciebie największe wyzwanie?
Może jeszcze tak podsumowując ten etap, czym jest informatyka śledcza i czym jest praca biegłego, to oczywistym jest, że my badamy dowód cyfrowy, tak? Czyli na przykład komputer czy telefon w tej najprostszej postaci. Mhm. Ale żeby go zbadać, to musimy go zabezpieczyć, czyli tak naprawdę w odpowiedni sposób od kogoś przejąć ten, nazwijmy to, materiał dowodowy. Ale żeby to też dobrze zrobić, to musimy się do tego przygotować. Więc sama informatyka śledcza składa się z takich trzech głównych procesów, czyli patrząc od początku, najpierw się przygotowujemy, później realizujemy, czyli zabezpieczamy, a później to, co jest zabezpieczone, jest po prostu badane. Na końcu wychodzi z tego ekspertyza, raport, opinia, różnie to jest nazywane. Trzeba też wiedzieć, że informatyka śledcza nie jest realizowana tylko i wyłącznie na potrzeby organów śledczych. Tak? My pracujemy dla osób prywatnych, my pracujemy dla instytucji, organizacji. Wszędzie tam, gdzie nazwę to cyfrowe mleko się rozlało, to my próbujemy odbudować to i powiedzieć, co się zadziało, czemu się zadziało, kto to zrobił, czyli tak naprawdę odpowiedzieć na 7 pytań z zakresu kryminalistyki. No i wracając do twojego pytania a propos blasków i cieni.
No to i frajdy, i wyzwań.
Tak, no patrzę przez pryzmat swojej pracy jako coś, co jest mega ciekawe. Poświęcam temu bardzo dużo czasu ze względu na to, że nie będę ukrywał, bawi mnie to, tak? Praca informatyka śledczego wymaga myślenia, wymaga korelacji, czyli my wykonujemy praktycznie te same czynności zawsze, natomiast po drugiej stronie stał inny człowiek, który w inny sposób wykonywał pewne czynności, w związku z powyższym my musimy włączyć myślenie. Może górnolotnie, natomiast traktuję siebie trochę jako człowieka, który pomaga. Jeżeli pracujemy dla organów śledczych, no to nie ma co ukrywać, że łapiemy wszelkiego rodzaju oszustów, zabójców, ale i też pedofilów, czy na chwilę obecną, co jest bardzo popularne, stalkerów. Jeżeli chodzi o pracę dla firm, no to po prostu my te firmy odbudowywujemy, czyli jeżeli nastąpił jakiś atak, to my mówimy, w jaki sposób weszli do organizacji, kto był pacjentem zero, czyli tak naprawdę od kogo problem się zaczął w organizacji, tak? Czy doszło do eksfiltracji danych, co atakujący robił, jaki był przebieg, tak? Więc tutaj jest wiele aspektów. Na pewno to, co mnie osobiście jeszcze cieszy, jeżeli chodzi o te blaski, to jest kwestia tego, że robię rzeczy, o których większość ludzi nie ma zielonego pojęcia. Czyli jest to coś unikalnego.
Czujesz się wyjątkowy. Oprócz tego, że masz poczucie, że robisz naprawdę dobrą robotę, ale ja mogę to powiedzieć. Oprócz tego, że robisz fajną robotę, to jeszcze można czuć się wyjątkowym, tak? No jest to jednak cały czas, moim zdaniem, taka niszowa wiedza i robi to wrażenie.
Tak, to jest coś, co jest rzadko spotykane, co dotychczas było widoczne w większości sytuacji w filmach, a na chwilę obecną możemy sobie właśnie na Uczelni Łazarskiego o tym poopowiadać. Jeżeli chodzi o cienie, które mam z tyłu głowy, to jest to niestety praca, która wymaga ciągłego rozwoju, znajomości technologii, telefony, prosty przykład, telefony kilka lat temu, myślę, że 8, 10, wyglądały zupełnie inaczej, aniżeli obecne smartfony. Komputery też przyjmują różne postaci. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mieliśmy komputer pod biurkiem, później komputery zaczęły być all-in-one, czyli montowane w monitory. Na chwilę obecną komputer to może być mały pendrive, taki pocket PC. W związku z powyższym ja to cały czas muszę śledzić i wiedzieć, z czym potencjalnie mogę mieć do czynienia.
Ale to chyba jest fajne, prawda, że cały czas się uczysz, nie wypadasz z rytmu i no też jakby to jest o tyle interesujące, że no cały czas masz tę wiedzę, najnowszą wiedzę i to pomaga ci po prostu w tej branży no nie wypaść.
Tak, ale to jest tu i teraz, a pytanie, jak to będzie wyglądało za kilka lat, czy będę w stanie fizycznie, umysłowo podołać temu ciągłemu rozwojowi, tej ciągłej jakby
gonitwie. Ale ćwiczysz mózg, cały czas się uczysz, więc jakby zapobiegasz tym sytuacjom, o których wspomniałeś. No dobrze, a powiedz mi, Witek, w takim razie, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wykonywać takie czynności dla organów ścigania chociażby? Czy informatyk śledczy to zawód regulowany, bo to też interesujące jest? I co trzeba zrobić, żeby współpracować z policją w walce z cyberprzestępczością?
Oj, tutaj to nie jest, nie ma prostej odpowiedzi na każde z tych pytań. Zacznę od tego, że w Polsce jest coś takiego jak instytucja biegłego sądowego. Mhm. Również z zakresu informatyki, tylko że my nie mamy podzielonych jakby kategorii, podkategorii, że jeden zajmuje się telefonami, drugi dronami, trzeci monitoringiem, a czwarty po prostu klasycznymi komputerami, więc jest stworzona zawsze lista przy sądzie okręgowym danego miasta, nazwijmy to wojewódzkiego, na którą są wpisywani biegli sądowi z różnych dziedzin. I wtedy organ śledczy ma możliwość powołania takiego biegłego z listy.
A ty jesteś biegłym, tak?
Tak, ja jestem biegłym trzeciej kadencji. Kadencja trwa 5 lat, czyli gdzieś tam na chwilę obecną około 14 lat się samą informatyką śledczą jako biegły sądowy zajmuje. Tak? Coraz częściej mamy do czynienia też z takimi biegłymi, którzy są nazywani ad hoc. Czyli nie jest to człowiek wpisany na listę, nie wypełnił kwestionariusza, natomiast jego wiedza jest tak specjalistyczna, tak unikalna, na przykład z zakresu, nie wiem, analizy kryptowalut albo z analizy malware'u, tak, że on może być powołany przez organ śledczy jako specjalista, mimo że fizycznie nie widnieje na takim spisie treści.
No jakby, dobrze, tak? Ale powiedz mi, ale czy to jest tak, że ci ludzie muszą mieć jakąś szkołę skończoną, czy oni się bronią pewnym doświadczeniem, które są oczywiście w stanie pokazać?
I tutaj znowu nie ma jednej słusznej odpowiedzi, z tego względu, że moja wiedza taka empiryczna pokazuje, że bywa różnie w różnych miastach wojewódzkich. Na pewno jest kwestionariusz, w którym trzeba pokazać swoje doświadczenie. Na pewno jedną wytyczną, którą trzeba koniecznie spełniać, to jest ukończenie 25 roku życia, co jest trochę absurdalne, aczkolwiek tak to faktycznie wygląda. I daje się wysokiemu sądowi, tak naprawdę ludziom, którzy później wpisują cię na tę listę, daje się dowody na to, że ma się odpowiednie doświadczenie, wiedzę, umiejętności do tego, żeby takim biegłym zostać. Tutaj do głowy mi przychodzi, bo to bardzo często nasi słuchacze, studenci pytają, no ale jakie kompetencje?
Tak, to bardzo często pytanie i pytają jeszcze, czy ukończenie kierunku na naszej uczelni gwarantuje im pracę w zawodzie?
Gwarantuje to za dalekie słowo i za duże, natomiast na pewno uprawnia do tego, żeby spokojnie złożyć takie dokumenty i wnioskować o to, żeby zostać biegłym z listy. Jeżeli chodzi o kompetencje, ja zawsze dzielę to na takie trzy części, czyli kompetencje twarde. W informatyce śledczej niezbędna jest wiedza techniczna. Tutaj to może być na początku nawet podstawowa wiedza, czyli jak działa komputer, z jakich komponentów się składa wiedza a propos funkcjonowania systemu operacyjnego, który jest oparty na jakimś tam systemie plików. Więc takie trzy składowe, hardware, software, to jest całkowicie wystarczające. W informatyce śledczej jest też istotne, żeby rozumieć kwestie prawne. Jeżeli miałbym wagę do tego przyłożyć, to myślę, że 90% to są kwestie te IT, te twarde, a 10% to kwestie prawa, czyli rozumienie tego, jak postępować z dowodem cyfrowym, jak kodeks karny kwalifikuje pewne czyny, tak? Czyli rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby rozumieć, co tak naprawdę się robi. Obok kompetencji twardych mamy rzeczy miękkie i tutaj trzeba wrócić do tych kwestii, które wcześniej sobie poruszaliśmy, czyli myślenie. Tak? Czyli no tak, jeżeli łapie się...
Wszyscy wiemy, że to nie jest takie oczywiste,
nie
prawda?
Nie jest takie proste czasami. Więc łapie się punkt zaczepienia. Na przykład jeżeli ja widzę u użytkownika, że pulpit jest wyjątkowo czysty, a większość z nas jednak lubuje się w tym, żeby przechowywać dużą liczbę plików, folderów na samym pulpicie, no to określiłbym to, wiedz, że coś się może dziać, tak? Czyli następuje proces odzysku danych, tak? Mhm. Jeżeli wchodzisz do czyjejś skrzynki pocztowej i widzisz znowu kilka maili na krzyż, to znaczy się, że albo ktoś nie był aktywnym użytkownikiem poczty internetowej, rzadkość, albo trzeba zobaczyć, czy nie ma jakiegoś drugiego dna, czyli po prostu myślenie.
Myślenie, ale też jakieś takie kompetencje społeczne, tak? Też jakaś wiedza z psychologii są przydatne w
tu
tym
jest
zawodzie.
Kolejna warstwa, taka behawioralna. To od samego początku, jak się przygotowujemy do spraw, to staramy się, może nie za duże słowo, zrobić wywiad, natomiast próbujemy rozpoznać...
Profil psychologiczny.
Tak, próbujemy rozpoznać, z kim będziemy mieli do czynienia. To jest oczywiste, że ludzie w różnym wieku, z różnym doświadczeniem mają różne umiejętności, a te umiejętności przekładają się później na problemy dla nas, tak? Więc im bardziej zaawansowany użytkownik, tym możemy się spodziewać bardziej wysublimowanych technik, które są przez niego stosowane, a to się przekłada później na nasze możliwości tak naprawdę śledcze. No i wracając do kompetencji, to, co sami słuchacze mnie nauczyli bodajże rok czy dwa lata temu, ja określam takie kompetencje twardo-miękkie, oni je nazwali al dente, czyli zebranie wszystkiego w jedną całość i, no i informatyk jest osobą przeważnie specyficzną, a my jesteśmy jeszcze bardziej specyficzni, bo musimy popatrzeć też na ten aspekt społeczny, o którym przed chwilą mówiliśmy. Mhm.
I Witek, tak na sam koniec, powiedz proszę, tak trochę może z innej parafii, ale pytanie interesujące na pewno. Co sądzisz o inwigilacji internetu? Czy uważasz, że jest to łatwe do przeprowadzenia w ogóle i czy w obecnym cyfrowym świecie możemy czuć się w ogóle bezpieczni?
Nie jestem zwolennikiem inwigilacji, to po pierwsze. Natomiast ja widzę niestety ciemną stronę internetu, czyli większość takich rozwiązań technologicznych, które miały służyć anonimizacji, ukrywaniu się, szyfrowaniu danych i założenia były zawsze pozytywne, dobre, są wykorzystywane przez cyberprzestępców na co dzień po to, żeby się po prostu schować albo żeby nam utrudnić pewne rzeczy albo poszyfrować. Więc z jednej strony sądzę, że nie powinniśmy być inwigilowani, ale z drugiej strony powoduje to, że moja praca jest trudniejsza, tak? Jakby też nie widzę technicznych możliwości próby ograniczenia nam dostępu do internetu, bo zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie, zawsze będzie jakiś backdoor, jakaś furtka do tego, żeby wymyśleć nowe rozwiązanie, które to po prostu obchodzi, tak? I nie będziemy w stanie w żaden sposób tego kontrolować. To tylko wzmoży jakby bunt społeczności i negatywne konsekwencje widzę tego.
No dobrze, to Witek, to pozwoli, że ja postaram się jakoś to podsumować. Cyberataki stanowią coraz większe zagrożenie dla wielu firm. Nic dziwnego, że informatyka śledcza, która stoi na straży ich bezpieczeństwa, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie wiem, czy to jest dobre podsumowanie.
To jest dobre podsumowanie. Idziemy cały czas do przodu. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego zatrzymać. przestępstw będzie coraz więcej, bo to jest oczywiste, tak? Przestępstwa popełniane w cyberprzestrzeni są po pierwsze asymetryczne, czyli koszt jakby tego przestępstwa nie jest duży. Po drugie jest transgraniczność, czyli nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do kradzieży samochodu z ulicy, tylko tak naprawdę strzelamy nie wiadomo nawet gdzie jako atakujący. No i jest ta sfera taka trzecia anonimowości. Mhm. Bardzo ciężko jest, jeżeli coś jest dobrze zrobione, dojść do tego, gdzie jest ten pierwszy taki punkt zaczepienia. Tak? Mhm.
No dobrze, no to o stałej rywalizacji z przestępcami, współpracy z policją oraz kto może zostać biegłym sądowym i czy inwigilacja obywateli jest w ogóle możliwa, rozmawiałam z moim przemiłym gościem Witoldem Sobolewskim. Dziękuję.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.